po małej przerwie, ale myślę, że to była owocna przerwa. Tydzień temu było bierzmowanie, ale w międzyczasie oczywiście były nasze rekolekcje, także ksiądz Maciej też miał i rekolekcje, i też katechezy, także było do wyboru, do koloru. A my po małej przerwie wracamy do Ewangelii świętego Jana. Ale zanim do niej wrócimy, to jeszcze jedno ogłoszenie, ponieważ za tydzień wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i miało z nami jechać kilku Białorusinów i wszystko było gotowe. I w zeszłym tygodniu okazało się, że jednak nie dostaną wizy, także są dwa miejsca wolne na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 23 marca do 31. Także gdyby ktoś chciał skorzystać, ktoś mnie pytał, ale to wiadomo, mało czasu zostało, ale jak ktoś ma walizkę spakowaną, to po katechezie można dać znać. A my wracamy do Ewangelii Jana. Mówiliśmy o Samarytance, wcześniej o Nikodemie, o Samarytance. I później jest fragment w 4 rozdziale opisujący uzdrowienie syna urzędnika z Kafarnaum. Jak to przychodzi urzędnik do Jezusa, Jezus mówi mu, wracaj. On wraca i w tym momencie, kiedy Jezus mówi mu, że syn twój został uzdrowiony, to rzeczywiście sprawdza się, ten syn został uzdrowiony. A my przechodzimy dzisiaj do 5 rozdziału. 5 rozdział to już rozpoczyna się akcja w Jerozolimie. I o ile do tej pory tak jakby wszystko, co czynił Jezus, było takie pozytywne, dobre, przyjmowane z radością, to od 5 rozdziału rozpoczyna się rozłam. Rozpoczynają się pierwsze spory pomiędzy Jezusem a faryzeuszami, a uczonymi w Piśmie. I te spory będą narastały, aż doprowadzą ostatecznie do śmierci Jezusa na krzyżu. I te spory dotyczą przede wszystkim świąt żydowskich. Chrystus działa w święta. Dzisiaj będziemy mówić o szabacie. Później kolejnym świętem to jest oczywiście Pascha i kolejnym świętem to jest święto namiotów. Chrystus wykorzystuje tak jakby symbolikę tych świąt, różne zwyczaje związane z tymi świętami i nadaje im nowy sens, działając jako Pan Bóg. I tego dzisiaj będziemy świadkami. A więc wędrujemy do 5 rozdziału. Tak jak powiedziałem, to miejscem akcji jest Jerozolima, a dokładnie sadzawka Betesda. Wkrótce po tym przypadało święto żydowskie i Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy owczej bramie znajdowała się sadzawka mająca 5 krużganków, nazywana po hebrajsku Betesda. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. To jest tło akcji. Święty Jan tak jakby nakreśla to tło, żeby człowiek się zorientował. I teraz powędrujmy do Jerozolimy. A więc Jezus jest znowu, bo już pamiętamy, jedna Pascha była, w drugim rozdziale, kiedy Pan Jezus wyrzucił kupców ze świątyni. To był pierwszy raz w Jerozolimie, wtedy tak jakby pierwsza Pascha. Dzisiaj nie mamy określonego święta. Mamy powiedziane, wkrótce po tym przypadało święto żydowskie. Mogła to być Pascha, bardziej prawdopodobne, że było to święto namiotów, ponieważ była Pascha, no Pascha przypada zwyczaj marzec, kwiecień, święto namiotów zawsze wypada na jesień, a więc tak z chronologią by się to zgadzało. W każdym razie nieważne, bo to święto nie odgrywa tutaj roli. Odgrywa rolę szabat, o którym się za chwilę dowiemy, bo to ma miejsce w dzień szabatu. Teraz czym jest Betesda? Otóż proszę sobie wyobrazić, tak jak kiedyś pokazywaliśmy sobie świątynię. Świątynia ogromna, odrestaurowana, odbudowana przez Heroda, 360 na 400 metrów, ogromna świątynia. I w tej świątyni codziennie są składane ofiary, szczególnie w szabat. W szabat ta ofiara jest bardzo uroczysta. I rano, i wieczorem ludzie przychodzą, oprócz tych ofiar takich codziennych, składają ofiary związane chociażby z narodzeniem Syna. Tak jak jesteśmy świadkami, jak to opisuje święty Łukasz, kiedy Maryja z Józefem przychodzą i składają parę synogarnic, wykupując tak jakby Jezusa. A więc w tej świątyni przychodzą ludzie, święto, a więc tak jakby, no wiadomo, z całego świata schodzą się na te 3 święta do Jerozolimy Żydzi pobożni. I teraz obok tej świątyni jest sadzawka. I teraz nam się sadzawka kojarzy, prawda, jakieś bajorko małe i sobie jest sadzawka. A tymczasem sadzawka Betesda to są 2 ogromne baseny. Dzisiaj mamy wykopaliska, mamy ruiny tego, ale tak jakby widać rozmiar tego, które służyły do obmyć ofiar, które będą składane w świątyni. A więc ta sadzawka jest tuż przy świątyni. Oczywiście do świątyni prowadzi brama. Ta sadzawka się nazywa Betesda, albo w innych rękopisach nosi nazwę sadzawka owcza. I w tej sadzawce, no tak jakby wiadomo, w Izraelu woda jest towarem deficytowym, przez pół roku jest, ale przez pół roku jej nie ma. I teraz specjalne kanały deszczówkę prowadziły do sadzawek, do tych takich ogromnych basenów, do tak jak chociażby sadzawka Siloe, prawda, czy inne, to mamy takie miejsca, gdzie ta woda była magazynowana. Do sadzawki Siloe akurat przychodzi woda z potoku, ze źródła Gihon, także to jest tak jakby woda cały rok, ale w pozostałych gromadzono deszczówkę i tam przygotowywano ofiary, tam skrapiano tą wodą ołtarze, tam obmywano te ofiary. I teraz skąd tam ci ludzie, którzy, tak jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana, w obrębie krużganków leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Otóż można powiedzieć, że to byli wszyscy określeni przez Jana ludzie, oni byli wszyscy uważani za nieczystych, bo nie mogli wejść do świątyni i składać ofiar. I teraz to było najbliższe miejsce, do którego oni mogli dojść. A więc gromadzili się tam tak jakby no, spełniając ten swój obowiązek, jakoś w pewien sposób uczestnicząc w kulcie. Mamy chociażby świadectwo, jak ktoś był na przykład trędowaty, no to nie mógł nawet do miasta wejść, prawda? Także Jan tu nie wspomina o trędowatych, ale to widać tak jakby jak ten podział następował. Skąd to się brało? No też trzeba sobie zdawać sprawę, że chociażby ten trąd to była choroba, która się przenosiła, a więc tak jakby ze względów też no, epidemiologicznych, oni mieli swoje miejsce gdzieś tam w jaskiniach, w grotach, to była choroba nieuleczalna. I tak samo tutaj, oni byli nieczyści, czyli nie mogli uczestniczyć w kulcie świątynnym, a więc zgromadzili się przy tej sadzawce, bo to było najbliższe świątyni miejsce, dokąd mogli dojść. I teraz, żeby sobie wyobrazić tą sadzawkę, to proszę sobie wyobrazić dwa baseny, tak jakby przedzielone groblą, o wymiarach 40 na 50 metrów. One naprawdę są ogromne i głębokość około 20 metrów. Naprawdę ogromne baseny, no bo ta woda miała starczyć na całe pół roku. I teraz można powiedzieć, że z drugiej strony tam był pewien rodzaj kurortu, takie jakieś uzdrowisko. Ludzie się tam gromadzili również po to, żeby, nie wiem, obmyć się tą wodą, żeby tak jakby, nie wiem, tam spotkać, porozmawiać, żeby... Zresztą w czasach, kiedy już poganie, Rzymianie zajęli Ziemię Świętą, kiedy po Jerozolimie powstało Elia Kapitolina, rzymskie miasto, to tam przerobiono te sadzawki, które zostały zasypane i tam zbudowano świątynię Boga Asklepiosa, które były związane też z uzdrowieniami. A więc tak jakby to było jakieś takie szczególne miejsce, gdzie wielu było i doznawało różnych uzdrowień. W jaki sposób nie wiemy. Późniejsze manuskrypty piszą o tym, że anioł stępował, poruszał wodę, prawda, i ten, kto pierwszy doszedł do tej wody, został uzdrowiony. I teraz co się dzieje dalej? Taką mamy tak jakby tło tej narracji i Jan pisze w ten sposób. Był tam także pewien człowiek, który chorował 38 lat. Proszę sobie uświadomić, że to jest najdłuższa choroba opisana nie tylko w Nowym Testamencie, ale w całym Piśmie Świętym. 38 lat człowiek, który chorował, nie wiemy w jaki sposób, czy był sparaliżowany, czy coś, ale on tam 38 lat przebywał. 38 lat, proszę sobie wyobrazić tą długość, bo tak jakby z tym będzie związana też jego reakcja na słowa Jezusa. Jezus zauważył go, leżącego tam, a widział, że mężczyzna ten jest dłuższy czas był chory. Zapytał go więc, czy chcesz być zdrowy? I teraz proszę sobie uświadomić tak jakby tą wspólnotę, która tam jest. Tych wszystkich ludzi, tak jak pisał to Jan, niewidomych, chorych, kulawych, sparaliżowanych. Zazwyczaj jak my jesteśmy w jakiejś wspólnocie, to jesteśmy z własnej woli. W tamtej wspólnocie tych ludzi, którzy byli w tej sadzawce, którzy chcieli doznać uzdrowienia, byli wszyscy, no, bo oczekiwali ratunku. Nie byli tam z własnej woli, bo gdyby tak jakby byli zdrowi, to by ich tam nie było. I teraz to była taka wspólnota, z której każdy chciał jak najszybciej uciec, prawda? No szybko chce się uzdrowić i uciec, nie mieć z nimi nic wspólnego, nie mieć z nimi nic do czynienia. I Jezus zadaje pytanie, widząc tego człowieka, jaki ten człowiek musiał być? Proszę sobie jakoś to uświadomić, wyobrazić. 38 lat leży tam, za chwilę powie, że nie ma nikogo, a więc był zgorzkniały, pewnie stracił nadzieję. I proszę tak jakby posłuchać tego słowa Jezusa. Czy chcesz być zdrowy? I każdy z nas co by odpowiedział? No pewnie, naturalnie, no przecież po to tu jestem. Chcę być zdrowy. A co zrobiło z tym człowiekiem to cierpienie długotrwałe? Chory odpowiedział, Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody. A kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza. Tak jakby, wyobraźmy sobie tę sytuację. Przychodzi Jezus i pyta mnie, czy chcesz być zdrowy? A ja mówię, Panie, nie mam człowieka, właściwie. I teraz, co może być z tym człowiekiem? Może być coś takiego, że ten człowiek jest tak zgorzkniały, że już nie ma nadziei na uzdrowienie. Pewnie nieraz już go ktoś pytał, a na co chorujesz, a co ci jest? On już w ogóle nie ma nadziei. Ale druga taka sytuacja może być taka, że ten człowiek po prostu przyzwyczaił się do tej swojej wspólnoty, do tego swojego stylu życia i on właściwie już nie pragnie tego uzdrowienia. Tak może być. Czasami jest taka sytuacja z osobami, które długi czas nie mają domu, którzy są po prostu bezdomni. I kiedy mam tu na myśli konkretnie naszego Pana Pawełka, który za jakiś czas tutaj zawita do naszego kościoła, kiedy mu się proponuje coś, to on właściwie tak jakby nie chce przyjąć tej propozycji konkretnie jakiegoś dachu nad głową, bo on się przyzwyczaił do tego swojego stylu życia, prawda? Nie musi się o nic martwić, nie, tu mu dadzą, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam. I podobna sytuacja, tak sobie myślę, może być z tym człowiekiem. Że on właściwie już mówi, a dobrze jest, jak jest, już tutaj powiedzmy jestem chory, tam dadzą mi jakąś jałmużnę, jakoś się kręci, byleby, jak to często mówimy, gorzej nie było. I dlaczego Jezus zadaje to pytanie? Żeby mu uświadomić, że on gdzieś tam stracił to, co powinien zawsze mieć, czego nie powinien stracić. Tak, ja chcę być zdrowy, ja chcę zmienić swoje życie. I proszę zwrócić uwagę, jak Jan tak jakby bardzo subtelnie mówi o każdym i każdej z nas. Bo Jezus do każdego z nas, może szczególnie w tym Wielkim Poście, przychodzi i mówi, czy chcesz mieć życie wieczne? Czy chcesz odmienić swoje życie? Czy chcesz się nawrócić? A my często mówimy, no Panie, bo przecież nie jest tak źle. No jakoś się kręci. Prawda? Jakoś my żeśmy przyzwyczaili się do tego naszego życia i właściwie tak specjalnie nie chcemy niczego ruszać. Czemu? Bo jeszcze będzie czegoś ten Pan Jezus od nas wymagał. Proszę zwrócić uwagę, za chwilę będzie dalszy ciąg tego dialogu i Jezus spotka tego człowieka w świątyni. I Jezus konkretnie mu da zadanie, do tego za chwilę dojdziemy. I to jest właśnie z tym związane, że Jezus uzdrawia, daje człowiekowi nowe życie, ale jak człowiek jest uzdrowiony, to tak jakby ma inne zupełnie możliwości. Ma możliwości, których wcześniej nie miał, i będzie z wykorzystania tych możliwości, talentów, czy zwał jak zwał, rozliczony. I tego my się boimy, prawda? Czy chcesz być święty? A Panie Boże, tak nie przesadzajmy, nie? No, to gdzie tam, nie? Jeszcze będę musiał coś sprzedać i rozdać ubogim, albo właśnie to jest ten mechanizm. I my od 38 lat, ja od 35, tak się przyzwyczaiłem, Panie Boże, nie przesadzaj, Panie Boże. Także to jest coś, co warto sobie jakoś tam wziąć na medytację, szczególnie w tym Wielkim Poście. I teraz druga taka rzecz. Popatrzmy, wracam jeszcze do tej wspólnoty, bo nam się często wydaje, często mówimy, że cierpienie uszlachetnia. Owszem, cierpienie może uszlachetnić człowieka, który tak jakby w tym cierpieniu jest blisko Pana Boga. Ale cierpienie może sprawić też to, że wcale człowiek nie będzie szlachetny. I to widać w tej wspólnocie. Ludzie cierpiący, mogłoby się wydawać, prawda, powinna być jakaś kolejka tych, którzy po kolei wchodzą, ten biedak tam już najstarszy, powiedzmy senior tej całej wspólnoty, no dobra, cię zaniesiemy tam wreszcie do tej wody, będziesz uzdrowiony. Nic z tego. Mówi, nie mam człowieka. Zawsze, kiedy już powiedzmy się tam, nie wiem, doczołgam czy dochodzę, to ktoś mnie ubiega. Nie ma miłości, prawda? I to jest też takie pokazanie, że cierpienie można różnie przeżywać. Można rzeczywiście przez to cierpienie tak jakby otwierać swoje serce, ale to cierpienie może też sprawić, że człowiek zarasta, powiedzmy wokół człowieka tworzy się taka skorupa i człowiek tylko myśli o sobie. To czasami jak się człowieka chorego pyta, jak się czujesz, mówi, ojej, to i w ogóle wszystko. Proszę zwrócić uwagę, jak Jan Paweł II przeżywał cierpienie. To jest chyba dla nas, szczególnie teraz w tych dniach, kiedy się zbliża rocznica jego śmierci, jakiś taki najbardziej czytelny znak. On w tym cierpieniu nie był, nigdy się nie zamknął. Nie zamknął, o, bo tu mnie boli i ja w ogóle teraz jestem najważniejszy i nikt inny się nie liczy. Wprost przeciwnie. A teraz w tej wspólnocie nie ma nic takiego. To jest po prostu wspólnota egoistów, która myśli tylko i wyłącznie o sobie. I tego człowieka, ten człowiek jest 38 lat pomijany. I mówi, nie mam człowieka. Coś podobnego do dzisiejszej Ewangelii, którą słyszeliśmy, kiedy Pan Jezus mówi, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Prawda? To jest to, że on nie ma tego człowieka, nie ma nikogo, kto by zwrócił na niego uwagę. A więc tak jakby można powiedzieć, że Jan tu nakreśla sytuację, sytuację zgorzknienia, sytuację opuszczenia, osamotnienia, sytuację taką, która po prostu sprawia, że Jezus bierze sprawy w swoje ręce, bo co się dzieje dalej? Wtedy Jezus polecił mu, wstań, weź swoje łoże i chodź. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał, zabrał swoje posłanie i chodził. W tym zaś dniu przypadał szabat. A więc proszę zobaczyć, co się dzieje. Jezus uzdrawia tego człowieka. On nie wie, kim był Jezus, ale on po prostu słucha Jezusa, bierze to posłanie i idzie. No, jest mały problem, bo był szabat. A w szabat, po pierwsze, nie można było uzdrawiać, chociaż to nie jest taki jasny zapis, ale po drugie, nie można było przenosić ciężarów. A on miał to swoje posłanie, jakieś legowisko, różnie tu jest tłumaczone posłanie, w tysiąc lat jest łoże. Także można sobie wymyśleć jakiś, nie wiem, materac, jakiś, nie wiem, czy jakiś nosze, czy cokolwiek innego. No i on wyszedł z tej sadzawki, a że było to blisko świątyni, no to zaraz go namierzyli, prawda? O ile by gdzieś tam, nie wiem, na ustroniu to przeszło, że sobie człowiek coś tam niesie, ale tutaj szabat, a więc to jest dzień święty i nagle niesie to posłanie. A więc od razu zwracają mu uwagę. Żydzi więc upomnieli uzdrowionego. Dziś jest szabat i nie wolno ci nosić twojego posłania. Logiczne, jest takie prawo, a więc naruszasz to prawo, co ty robisz. Teraz też, no, tak jakby można sobie wyobrazić, ten człowiek nagle po 38 latach idzie. No, ktoś go uzdrowił, bierze to, słucha go, no, to jest pewnie jego jedyne mienie i idzie. A ci tu nagle zamiast, chłopie, skąd ty masz to posłanie? Co ty? No to, no jest szabat, nie możesz tego nieść, prawda? To też widać czasami, jak takie przepisy religijne zamykają nam oczy na drugiego człowieka. No przecież normalne by było, że, nie wiem, załóżmy jest koło południa i patrzymy, ktoś idzie z łóżkiem. O, co ty z łóżkiem robisz koło południa? Może zostałeś uzdrowiony, prawda? A oni nie, bo jest szabat. A więc jest szabat, koniec, nie masz prawa nieść łóżka. I teraz, co się dzieje dalej? Lecz on im odparł. Przecież ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, wstań, weź swoje posłanie i chodź. Powiedział, no to wstałem i szedłem, prawda? Jeszcze pewnie niepewnie za bardzo, bo 38 lat na nim leżałem. Zapytali go więc, kim był ten człowiek, który powiedział ci, wstań i chodź. Aha, to już nie tylko twoja sprawa. To ktoś ci nakazał. Ktoś ci nakazał łamanie szabatu. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do niego, spójrz, jesteś całkiem zdrowy, nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie przywołali fragment, to jest piąty rozdział Ewangelii świętego Łukasza, gdzie Pan Jezus uzdrawia para chromego, którego mu opuszczono na łożu, rozbierając przy tym dach. Pamiętamy to, prawda? Że nie było miejsca, a więc rozebrali dach, opuścili na posłaniu, czterech go przyniosło, ten miał, prawda, kogoś, kto przyniósł nawet czwórkę, przynieśli i teraz Pan Jezus, widząc go, mówi, odpuszczają ci się twoje grzechy. No i oni, jak to, kto to może odpuszczać grzechy? Jezus mówi, żebyście zobaczyli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechu, powiedział do tego człowieka, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I on wstał, został uzdrowiony. Tu mamy odwrotną kolejność, bo zwróćmy uwagę. Oj, czas nam się kończy. Zegarek na rękę. Tu mamy odwrotną kolejność, bo najpierw Jezus przychodzi i uzdrawia go fizycznie. On nie wie, kim jest Jezus. Mówi, no tam ktoś mnie uzdrowił, kazał mi to łoże nieść. Ale Jezus nie poprzestaje na tym. Przychodzi do świątyni, spotyka tego człowieka i nie podchodzi mu, fajnie, że jesteś uzdrowiony, bye, bye. Nie wiem co, ale Jezus tak jakby kolejny etap. Tam było najpierw uzdrowił go duchowo, a później fizycznie. Tu uzdrowił go fizycznie, ale nie poprzestaje na tym. Mówi, bacz na to, byś nie grzeszył, by ci się coś gorszego nie przydarzyło. Zwraca mu uwagę, tu nie chodzi o to, że teraz, o, zgrzeszyłeś, to 38 lat byłeś chory. To wcale nie jest tu powiedziane. Zresztą w innym miejscu, kiedy apostołowie przychodzą do Jezusa i pytają go, kto jest winien, że ten człowiek nie widzi, że jest niewidomy, on czy jego rodzice, kto popełnił grzech, to Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice. Ale stało się to, aby się objawiły wielkie sprawy Boże. Także Jezus tutaj nie utożsamia, że grzech, o, zgrzeszysz, to nie wiem, drzewo na ciebie spadnie i będziesz sparaliżowany. Nie. Jezus tak jakby mówi mu, słuchaj człowieku, zostałeś uzdrowiony, ja ciebie uzdrowiłem, do mnie możesz przychodzić, bo jestem źródłem uzdrowienia, ale z drugiej strony mówi tak, uważaj, bo może być coś gorszego. Te 38 lat to jeszcze nie jest tragedia. Jeżeli będziesz grzeszył, to może spotkać cię coś gorszego, mianowicie kara, no, konsekwencja grzechu, czyli piekło, czyli królestwo złego ducha. A więc uważaj, nie grzesz, nawróć się, zmień swoje życie. Bo to jest tak jakby coś gorszego niż to cierpienie fizyczne. I tu mamy, tak jakby dochodzimy do tego, co jest źródłem troski Jezusa. Jezus dba o ciało, prawda, uzdrawia wielu, ale przede wszystkim dba o ducha. Bo Jezus patrzy nie tylko krótkowzrocznie, ale Jezus patrzy po to, by człowieka zbawić. Znowu, to co było w dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus mówi, kiedy rozsądza te owce i tych kozów i mówi do tych po prawej stronie na sądzie, mówi tak, pójdźcie wybrani moi, którym od założenia świata zostało przygotowane Królestwo Niebieskie. Dla nich wszystkich od założenia świata było Królestwo Niebieskie, dla nas wszystkich jest przygotowane Królestwo Niebieskie, bo tam jest nasze miejsce. To jest cel Pana Boga, Pana Jezusa, żeby nas doprowadzić do Królestwa Niebieskiego, które jest dla każdego z nas przygotowane od założenia świata. Warto sobie z tego zdawać sprawę, kiedy mamy różne takie myśli, a może to nie. Dla każdego z nas od założenia świata, od zawsze, zamysłem Bożym jest to, żebyśmy byli z Bogiem w niebie. I teraz Jezus to samo tak jakby patrzy nie tylko krótkowzrocznie, ale patrzy długofalowo, żeby ten człowiek doszedł do Królestwa Niebieskiego. Bo owszem, może być uzdrowiony, to uzdrowienie może posłużyć do dobrych rzeczy, ale może mu też posłużyć do złych rzeczy. Tutaj przywołam króciutko, mała dygresja filmu Wielka Cisza o kartuzach. Nie wiem, czy żeście oglądali, czy nie, ale tam jest, no to rzeczywiście było 2 godziny wielkiej ciszy, ale na końcu jest krótki wywiad z jednym z tych kartuzów. Człowiek, który był po 90 i był niewidomy. I ten reżyser pyta go, czy... nie wiem, no nigdy się nie zastanawiałeś, dlaczego tak jakby Pan Bóg, no dlaczego nie widzisz? Czy to ci nigdy nie przeszkadzało? A on mówi, ja się do tego przyzwyczaiłem. I tak sobie myślę, że dzięki temu, że ja jestem niewidomy, to Pan Bóg mnie przed wieloma rzeczami ustrzegł, których być może przed złymi rzeczami, które być może bym popełniał, gdybym miał wzrok. I to jest ten sposób myślenia, prawda? Że człowiek może być uzdrowiony, może czynić dobre rzeczy, ale może być uzdrowiony i może zejść na złą drogę, bo nagle zacznie chodzić, nie wiadomo gdzie, to już można się domyśleć, czy sobie wyobrazić. A więc Jezus tak jakby zwraca uwagę na to, że jest coś ważniejszego od uzdrowienia fizycznego. Ale idźmy dalej. Czas jest krótki. Wieczność czeka, czas ucieka. I zobaczcie, teraz już ten człowiek go zna. Ale jaka jest jego reakcja? Po odejściu człowiek ten oznajmił Żydom, że to właśnie Jezus go uzdrowił. Jezus przyszedł do niego drugi raz. Mówi, słuchaj człowieku, już teraz znasz mnie. Możesz do mnie przyjść zawsze. Uważaj na to, żeby cię coś gorszego nie spotkało. I on teraz zamiast, oj Panie Jezu, zwróćmy uwagę na przykład na tego uzdrowionego, niewidomego w Jerycho, Bartymeusz, który wołał. I on, tak jak pisze ewangelista, poszedł za Jezusem. Jak Jezus wkraczał do Jerozolimy, on poszedł za Jezusem. Ten człowiek też mógł, no to teraz, Panie Jezu, zostawiam to swoje łoże, już nieważne, niepotrzebne, idę za Tobą. A on jednak, no tak nie do końca wykorzystał tą szansę, bo poszedł do faryzeuszów, pewnie może miał jakieś poczucie winy, może się ich bał, ale poszedł i powiedział, że to jest Jezus, który mnie uzdrowił. Tak jakby doniósł na Niego, mówiąc krótko. Już kończymy, myślę, że rozchodzi. I teraz tak, z tego powodu, że Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli go prześladować. Pierwszy raz w Ewangelii Świętego Jana pojawia się takie po prostu konkretne prowadzenie. Jezus zaczyna być prześladowany. Te cuda, wspaniałe wszystkie rzeczy prowadzą do konfliktu, prześladowania i tak jak powiedziałem na początku, w konsekwencji to doprowadzi do śmierci krzyżowej. On jednak im odpowiedział: mój ojciec działa stale, dlatego i ja działam. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Krótki fragment o szabacie. Szabat, przede wszystkim Pan Bóg odpoczywa po dziele stworzenia, ale według tradycji żydowskiej, tak jakby w ten szabat dalej Jezus zbawił, Pan Bóg zbawia człowieka. I teraz Jezus utożsamia się z Bogiem. Bóg zbawia, a więc ja też w szabat mam prawo wybawić tego człowieka z choroby. Mam prawo go uzdrowić. Jezus utożsamia się z Bogiem Ojcem. I tego Żydzi mu nie mogą przebaczyć. I to w konsekwencji doprowadzi go na krzyż. A my mamy czytelne świadectwo, że Jezus jest Bogiem. Amen.